Pana słowa, które słyszeliśmy w Pana kazaniach, kiedyś Ojca kazaniach, były swoistą psychoterapią dla wielu osób. Te msze ostatniej szansy, które właśnie gromadziły tłum po to, żeby ludzie się dowiedzieli, co być może mogą zmienić w swoim życiu też, ale nic też mogło za tym nie pójść, prawda, bo nie było tego dalszego ciągu.
No tak, natomiast właśnie na tym polegał problem, tak jak Pani powiedziała, że to była coraz bardziej psychoterapia. Ja też coraz bardziej miałem poczucie, że tak naprawdę coraz mocniej mówię w swoim imieniu, a nie w imieniu Kościoła i że to jednak jest w jakiś sposób nie, jakby to powiedzieć, nie w porządku i wobec Kościoła i wobec ludzi, ponieważ ludziom daje złudzenie, kiedy mówię to jako duchowny zambonny, że to jest nauczanie Kościoła, a to mam takie poczucie, że coraz mniej było prawdą, a równocześnie byłem nielojalny wobec Kościoła, bo głosiłem to, w co sam wierzyłem, co sam odkrywałem, co coraz bardziej było moją prawdą, dlatego jednak psychoterapię lepiej jest uprawiać w ramach psychoterapii, a nie zambonnym. Dlatego też jakby jednak funkcja duchownego i funkcja psychoterapeuty, chociaż mam bardzo wiele zazębiających się momentów, to są różne ścieżki.
Ale ta Pana prawda nie musiała stać w kontrze do prawdy kościelnej.
To niech Pani o to zapyta Kościół. Dzielę się tym, co odkrywam, nie tyle nawet odkryłem, ile ciągle odkrywam, tym, co jest dla mnie ważne. I prawdę powiedziawszy, bardzo sam jestem ciekaw, co będzie dalej.
Czyli nie przypisuje Pan sobie jakichś takich niesamowitych mocy jako wyjątkowy terapeuta, psychoterapeuta, że akurat posiadł Pan monopol naprawdę, jeżeli chodzi o choćby temat zmiany każdego z nas, zmiana jako proces i że przyjdą do Pana pewne osoby i zapytają, a ja się zmieniłem i żałuję. Zmieniłem swoje życie i żałuję. I to przez Pana.
Nie, naprawdę nie. Nie uważam, że był wyjątkowym terapeutą, żebym miał jakąś wyjątkową wiedzę, wyjątkową umiejętność pomagania.
My pewnie ciągle przykładamy do Pana osoby, do Pana nazwiska to, co pamiętamy z Kościoła Świętego Mikołaja. Może tak się dziać i wyjątkowo traktować na przykład Pana osobę?
Tego już nie wiem. Jest faktem, że w naszym społeczeństwie figura byłego księdza jest ciągle taką figurą wyrazistą, ciągle przyciągającą uwagę i że
były zakonnik to inaczej brzmi niż tylko psychoterapeuta.
Dokładnie tak i że kiedy ktoś próbuje się ze mną kontaktować, a zwłaszcza z obszaru mediów, to najchętniej by ze mną rozmawiał właśnie jako z byłym księdzem, z byłym zakonnikiem, byłym dominikaninem i tak dalej. Natomiast ja bym powiedział, że mnie osobiście o wiele bardziej interesuje to, kim jestem i czy to, kim jestem, jest w tym momencie dla ludzi użyteczne i czy w jakiś sposób może im pomóc. Było to, co było, ale to już jest zamknięte, a teraz jestem psychoterapeutą, jestem kimś, kto próbuje pomagać ludziom, równocześnie sam z tymi ludźmi będąc w drodze i sam razem z nimi próbując odkrywać odpowiedzi na najważniejsze pytania, które dotyczą ludzkiej egzystencji, które są związane z szukaniem sensu życia, z odpowiedzią na pytanie o to, o konsekwencje wolności, o to, czym jest samotność i
nie obraża się Pan o to, jeżeli przedstawiają Pana w mediach jako były zakonnik, tak jak na przykład ja będę musiała Pana przedstawić?
Obrażanie się jest uczuciem dziecięcym. Ja się nie obrażam, tylko tak jak powiedziałem, ja nie jestem byłym zakonnikiem. Ja jestem aktualnym, nie jestem przede wszystkim byłym zakonnikiem. Jestem przede wszystkim aktualnym psychoterapeutą.
Czy pacjenci, którzy odwiedzają Pana gabinet, wiedzą, że wcześniej był Pan zakonnikiem?
Bardzo różnie. No, jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić w internecie, to oczywiście się od razu dowiaduje, ale nie każdy ma ochotę w internecie to sprawdzać. Czasem o tym w trakcie terapii mówię, czasem nawiązują do tego pacjenci, ale prawdę powiedziawszy, bardzo rzadko to się pojawia jako jakoś istotny fakt w naszej współpracy. To jest jednak tak, że w tym momencie pojawiam się w życiu moich pacjentów jako psychoterapeuta i tak naprawdę dla ogromnej większości z nich moja przeszłość nie ma większego znaczenia.
A widzi Pan różnice albo podobieństwa w wykonywaniu chociażby tych dwóch zawodów? Chociaż słowo zawód nie pasuje mi do słowa zakonnik, ale czy podobnymi środkami można się tutaj podpierać, mówiąc do ludzi w gabinecie i na przykład w kościele?
Jest zasadnicze podobieństwo i zasadnicza różnica. Zasadnicze podobieństwo polega na tym, że w obu tych zawodach chodzi o pomaganie ludziom, że spotykam się z ludzkim nieszczęściem, ja się spotykam z ludzkim nieszczęściem, a z drugiej strony jest oczekiwanie, że pomogę. I to jest takie samo. Natomiast zupełnie inne są narzędzia, ponieważ można powiedzieć, w zawodzie duchownego z jednej strony jest oczekiwanie, że ktoś trochę weźmie za rękę i właśnie na tą górę zaprowadzi. I co więcej, księża właśnie dokładnie to robią. Mówią, jak masz żyć, co masz zrobić i jakby dają gwarancję, że właśnie to jest właściwy sposób. Natomiast kiedy się jest psychoterapeutą, nic niczego takiego nie wolno powiedzieć. Kiedy jestem psychoterapeutą, jakby zawieszam swoje przekonania na temat tego, co jest dla ludzi dobre i o wiele bardziej się jakby wsłuchuję w to, kim ten człowiek jest, jak on żyje i gdzie jest ta szczelina, przez którą on może przejść, żeby dokonać zmiany. Natomiast nigdy nie mogę go oceniać. Nie mogę oceniać tego, co robi. Jakby bardzo bym przykładał, jest na przykład homoseksualizm choćby. No to jest pierwszy z brzegu, że Kościół naucza tak, jak naucza i kiedy duchowny staje naprzeciwko osoby o skłonnościach homoseksualnych jako duchowny Kościoła, to ma w jakiś sposób związane ręce, ponieważ nie może powiedzieć, to jak żyjesz jest dobre, to, że pragniesz związku z osobą tej samej płci jest dobre. Natomiast kiedy jestem psychoterapeutą, nie mogę powiedzieć inaczej. Nie mogę komuś to takie pragnienie w sobie nosi, że to jest złe, bo wówczas wychodzę z roli, a niezależnie od roli jestem już obecnie daleko od przekonania, że to może być złe dla człowieka.
Psychoterapeuta może być przeciwko homoseksualizmowi.
Jeżeli będzie, to nie sądzę, żeby mógł, to nie powinien z takimi osobami pracować.
To jest istotne.
To jest podobnie jak, oczywiście psychoterapeuta może mieć przekonanie o tym, że rozwody są złe, ale wówczas nie powinien pracować z osobami, które taką opcję rozważają.
Czyli wielka, wielka tolerancja.
Jest taka zasada, że psychoterapeuta oczywiście ma prawo do indywidualnych przekonań, tak jak każdy człowiek, ale ma również obowiązek być lojalnym wobec pacjenta. Czyli jeżeli te przekonania stoją w jawnej sprzeczności z przekonaniami pacjenta, wówczas nie powinien z nim pracować albo powinien je ujawnić. To jest tak, jak nigdy w taki sposób nie pracowałem, no ale mogę sobie wyobrazić, że miałbym pracować z osobą o skłonnościach pedofilskich. Mógłbym z taką osobą pracować, ale oczywiście musiałbym jasno zadeklarować, że uważam, że to jest złe. Że złe są akty pedofilskie i że co do tego w ogóle nie mogę na ten temat dyskutować, bo uważam, że to jest nienegocjowalne. Natomiast mogę pracować nad całą resztą, nad tym, żeby tej osobie pomóc, ale właśnie w tych ramach, że uważam, że akty pedofilskie są jednoznacznie złe i destrukcyjne dla dzieci.
A zdarzyło się panu pracować z osobami, które właśnie mają takie problemy, od których pan zaczął? Homoseksualizm, pedofilia?
Nie zdarzyło się. W praktyce tego typu praca zdarza się tylko w więzieniach. Osoby w ten sposób zaburzone, tak głęboko zaburzone, niezwykle rzadko trafiają na psychoterapię. Niezwykle też musiałyby mieć ogromne zaufanie, żeby to ujawnić, więc krótko mówiąc, nie zdarzyło się.
Jest zasadnicza różnica w tym, jak przychodzimy po pomoc do księdza, do osoby duchownej, a do psychoterapeuty. Już po naszej stronie ta różnica jest, bo w tym momencie, kiedy ja przychodzę po pomoc do księdza, to też w jakiś sposób już w sposób specyficzny zadaję nawet pytania. O niektórych mówię, o niektórych nie mówię, prawda? Tutaj jest całkowita otwartość. W gabinecie psychoterapeuty nie obawiamy się żadnego karcenia, żadnego religijnego rysu nad tą pomocą.
To jest tak, że oczywiście, że zaufanie nie pojawia się natychmiast. To nie jest tak, że pacjent przychodzi do gabinetu i momentalnie ufa, jest gotów wszystko powiedzieć. To też się często potrzebuje czasu, żeby zaufanie się pojawiło. Natomiast różnica jest taka, rzeczywiście, że kiedy przychodzimy do duchownego, niezależnie od tego, czy on jest w cudzysłowie bardziej otwarty, zamknięty, ma takie czy inne osobiste poglądy, zawsze stoi za nim instytucja, o której wiemy, jakie ma poglądy, czego naucza i nie sposób tego jest ignorować. Więc zawsze mniej więcej wiemy, czego się możemy spodziewać. Natomiast z drugiej strony, myślę, że to jest tak naprawdę o wiele istotniejsze. Psychoterapia jest procesem. Kiedy pomagałem jako duchowny, najczęściej spotykałem się raz, ewentualnie kilka razy. I duchowny w ten sposób pomaga. Nie ma innych narzędzi. Jego narzędziem jest zrozumienie, współczucie, wysłuchanie, rada. Ale powiedziałbym, że najmocniej wysłuchanie ze zrozumieniem. To jest podstawowe narzędzie, jakim pomagają mądrzy duchowni. Natomiast psychoterapeuta pracuje w procesie, czyli tych spotkań jest kilkadziesiąt, bywa nawet więcej niż kilkadziesiąt. Ta pomoc trwa rok, dwa, a czasami jeszcze dłużej. I to wygląda wówczas zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej kształtuje się relacja. Każda gruntowna zmiana potrzebuje czasu. Jednorazowe spotkanie może pomóc opanować sytuację, zgasić pożar, zażegnać kryzys. Można coś zasiać, ale nie można doczekać się w ten sposób plonu.
Pan się niechętnie zgadza na rozmowę o tym, co było. Nie zamierza pan tutaj dziennikarzom wyjaśnić, co się stało. Dlaczego pan z zakonu odszedł? Przynajmniej na razie chyba.
Wie pani, z mediami to jest taki problem, że jak się coś raz powie i to zostanie wydrukowane albo właśnie puszczone z radiu, w radiu, to już się na to nie ma wpływu i nie sposób tego odkręcić. A ja mam cały czas taką świadomość, że wszystkie odpowiedzi, których udzielam, wszystko co mówię, to jest w jakiś sposób cząstkowe. Że ja już się oduczyłem jakby takiego przekonania, że na pewno mam rację i że to, co mówię, to jest głęboka prawda. I też wszystko, co tutaj mówiłem, to jest dla mnie jakaś taka, powiedziałbym, próba odpowiedzi na różne ważne pytania. I tą próbę podejmuję na przykład teraz w radiu z taką myślą, że być może to komuś pomoże, być może kogoś to zainteresuje, ale też z czymś takim, że absolutnie można się z tym nie zgadzać. Można to widzieć zupełnie inaczej, bo mam takie przekonanie, że każdy człowiek patrzy na świat przez swoje własne okno. I w tym oknie widzi coś trochę innego. I że kiedy opowiadamy sobie nawzajem, co widzimy w swoich oknach, to możemy się ubogacać. Ale źle jest mieć takie przekonanie, że to, co ja widzę w swoim oknie, jest całym obrazem rzeczywistości, że inni też powinni zostawić swoje i podejść do mojego i przez nie patrzeć. Bo tak nie jest.